Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Jest 9:12 i do godziny 10:00 na antenie Radia Gdańsk głos ma dzisiaj Sopot. Porozmawiamy między innymi o tegorocznym lecie w kurorcie. Do studia zaprosiłam radnych Aleksandra Gosk, Platforma Sopocian.
Dzień dobry.
Jarosław Kępa, Kocham Sopot.
Dzień dobry.
I Piotr Meller, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Na początek zapytam was jednak o Związek Metropolitalny na Pomorzu, bo wszystkie 61 samorządów, które będzie zrzeszał ten związek, muszą wyrazić zgodę na jego utworzenie. Na ostatniej sesji zgodzili się na to radni Sopotu, ale nie jednogłośnie, bo Klub Prawa i Sprawiedliwości uważa, że ustawa nie jest korzystna akurat dla Sopotu. Dlaczego? Piotr Meller.
Tak, szanowni państwo, no my swoje wątpliwości już przedstawialiśmy w odpowiednim czasie, składając opinię na ten temat do prezydenta Karola Nawrockiego i apelując o to, żeby nie podpisywać tej ustawy. My mamy szereg zastrzeżeń. Oczywiście nie chodzi o samą ideę metropolii, bo ona jest potrzebna i myślę, że już Trójmiasto od lat współpracuje z różnymi efektami, ale współpracuje tak, żeby rzeczywiście tą metropolią i tym ułatwieniami, które powinny w metropolii funkcjonować, żeby te ułatwienia wprowadzać. Natomiast ta ustawa i dzisiaj ten związek wprowadza taki dodatkowy szczebel samorządowy, który nie jest nigdzie przewidziany konstytucją. To są środki rzeczywiście z budżetu centralnego. Tutaj nic dodatkowego nie jest generowane. Natomiast metropolia dostaje kompetencje bardzo szerokie, dużo szersze niż zakładano na początku, bo to wszyscy podkreślają, metropolia jest głównie po to, żeby zapewnić lepszą komunikację, zapewnić wspólny bilet, którego nie możemy się doczekać już od nastu czy dziesiątek lat. Natomiast tutaj wprowadzono szereg dodatkowych kompetencji, również rozszerzając te kompetencje w metropolii śląskiej, z którymi my się nie zgadzamy. Nie wolno w ten sposób wprowadzać dodatkowego szczebla nieobjętego żadnym nadzorem społecznym, żadnymi wyborami demokratycznymi władz tego takiego dodatkowego szczebla. No i wreszcie, z czym się nie zgadzamy, no z tych 100 milionów, które z tych 500 milionów, które docelowo mają trafiać z budżetu centralnego na metropolię, no jednak te 5%, czyli 25 milionów zostanie naszym zdaniem bez kontroli spożytkowane na tworzenie niepotrzebnych etatów. I tu cały szereg zastrzeżeń do zarówno tych szerokich kompetencji, jak i braku społecznego nadzoru podnosiliśmy. Też to, co na sesji wybrzmiało i co powiedzieliśmy dość ostro, no to, że metropolia jako sam związek będzie mogła, pomijając, i to potwierdził również wiceprezydent Banacki, będzie mogła, pomijając władze centralne, pozyskiwać środki unijne. I tutaj niestety, biorąc pod uwagę to, co się działo ze środkami KPO, czyli szantażowanie Polski jakimiś tam wchodzeniem w nieswoje kompetencje przez Komisję Europejską, spowodowało, że blokowane były bezprawnie środki z KPO. Tak dzisiaj wiemy, że metropolia tak samo będzie mogła pozyskiwać środki jakieś unijne poza kontrolą państwa, co może spowodować w sytuacji, kiedy na przykład zmieni się rząd i lokalni samorządowcy będą w kontrze do władz centralnych, może spowodować różne rozgrywki, prowadzenie rozgrywek przez Komisję Europejską przeciwko polskiemu rządowi. To są zagrożenia, które widzimy w metropolii. Zresztą to, że akurat metropolie są pomorska i śląska, to naszym zdaniem też nie jest przypadek. To są te miejsca, gdzie zawsze strona niemiecka miała największe jakieś swoje interesy do rozegrania i dzisiaj widzimy, że te kompetencje i te możliwości pozyskiwania środków unijnych chociażby, one mogą służyć do tego, żeby osłabiać związki Pomorza czy Śląska z Polską. I to nam się skrajnie nie podoba. Nie po to jest metropolia, tak jak mówiłem na początku, ona jest po to, żeby zapewnić mieszkańcom lepszą komunikację, lepsze połączenia. Taki był cel, a zrobiono z tego coś zupełnie innego i przeciwko temu protestowaliśmy.
jeśli chodzi o zagrożenia ze strony Niemiec, to szczerze mówiąc tego argumentu jeszcze nie słyszałam. Ale dobrze, proszę, Jarosław Kępa.
Ja myślę, że ta metropolia, ona jest spóźniona jakieś 25 lat. Po prostu reformatorzy, którzy wprowadzali szczebel powiatu, a także województwa w latach 90. po prostu zrezygnowali w pewnym momencie od tego poziomu metropolitalnego. Jest w Polsce Unia Metropolii Polskich, która od wielu, wielu lat, nie jest to niemiecka, że tak powiem, Unia Metropolii Polskich, tylko Związek Interesów Dużych Miast w Polsce, które postulowały powstanie metropolii już od bardzo, bardzo dawna. Tak się złożyło, że ta decentralizacja zadań, ona była w pewien sposób ograniczana i dotychczas mamy dwie metropolie, czyli śląską oraz trójmiejską, pomorską, które zostały stworzone tak naprawdę oddolnie, bo z inicjatywy samych samorządów oddolnie. To jest absolutne minimum, że te dwie metropolie powstały, bo Poznań także i Warszawa, to są ośrodki, które, jak państwo widzą, bardzo szybko się rozwijają. Kraków, wokoło. To są obszary funkcjonalne, które są różne, te funkcje są różne od administracyjnych podziałów. I odpowiedzią na tę zmieniającą się bardzo szybko rzeczywistość jest to, żeby tworzyć porozumienia różnych samorządów po to, żeby lepiej usługi publiczne świadczyć. Tutaj nie ma żadnej polityki, która mogłaby to podważać. Jest to, można powiedzieć, projekt efektywnościowy, podniesiający efektywność zarządzania korporacją samorządową. I to nawet pan prezydent Nawrocki powiedział, podpisał tą ustawę. Także ja powiem tak, jest to ogromna szansa, żeby efektywniej zarządzać pieniądzem publicznym, żeby pozyskiwać środki finansowe i żeby nasza, że tak powiem, metropolia była konkurencyjna w stosunku do innych metropolii w Europie.
Aleksandra Gosk, pani widzi jakieś zagrożenia, o których mówił
tak,
pan Piotr Meller?
No właśnie, te zagrożenia trochę mnie smucą, bo nie ukrywam, że cieszę się, że głos sopockich radnych PiS nie wybrzmiał. Prezydent zignorował go i mimo tego podpisał ustawę o metropolii i dobrze, widząc w tym szansę. Ja spoglądam na metropolię bez fobii. Uważam, że to jest przede wszystkim porozumienie wielu gmin, 61 w tym przypadku, aby zrealizować jakiś cel. Ten cel jest nam, mieszkańcom, potrzebny. To jest cel dość pragmatyczny, bo chodzi o efektywną komunikację miejską. Sopot jako mała gmina korzystał do tej pory z transportu Gdańska i gminy i Gdyni, działając de facto na mocy takiego porozumienia. Metropolia...
No i dokładając do tego kilkanaście ja panu milionów.
Nie przerywam.
To nie jest za darmo
tak,
korzystanie,
i nadal nie
bo
będzie
pani
za
tak
darmo.
To przedstawia, jakbyśmy korzystali z komunikacji Gdańska i Gdyni. No nie, to jest... za to Sopocianie płacą. Kilkanaście milionów rocznie.
I nadal będą wpłacać składkę do Związku Metropolitalnego, tak jak inni samorządowcy. Nie ma darmowego transportu, proszę państwa. Oczywiście możemy zrobić darmowy bilet dla mieszkańców, ale to wszystko kosztuje. I to wiemy my, wieloletni samorządowcy, pan też to wie, panie Piotrze, więc nie ma sensu populistycznie teraz tego argumentu podnosić. Oczywiście będziemy wnosić do wspólnej puli pieniądze, ale będziemy tworzyć efektywny, tańszy i przede wszystkim dobrze skomunikowany system transportowy dla całego Trójmiasta. My jako Sopocianie ostatnio mieliśmy duży problem z autobusem 122, który wyjeżdża poza granicę Sopotu, właśnie dlatego, że na etapie tych negocjacji ustaliliśmy, że być może ta linia akurat powinna być skierowana do szpitala przede wszystkim. W tej chwili będziemy mieli dodatkowy mandat negocjacyjny, aby te połączenia w obrębie metropolii regulować i dbać o interesy Sopocian, nie tylko w Sopocie, ale o to, żeby oni na tym samym jednym bilecie, z tym samym wynegocjowanym przez samorząd sopocki w negocjacjach wynegocjowany bilet i pakiet ulg, korzystać z komunikacji miejskiej. I takich zadań metropolii na razie wskazujemy dwa. Priorytetowy to jest komunikacja miejska, ale jest też plan adaptacji do zmian klimatu, który również jako dokument strategiczny powinien zdecydowanie wykraczać poza granice administracyjne gmin. I to jest nasza wspólna sprawa. Jest to porozumienie gminne. Wypracowano na etapie ustawy zdrowe zasady udziału gmin w tym związku, wobec czego no, ja tych zagrożeń, o których mówi pan Meller, nie widzę i chciałabym pozyskać środki na realizowanie tego celu.
Linię 122 nie potrafiliście nic osiągnąć.
Warto zwrócić uwagę na to, że pozyskujemy na ten cel bardzo duże pieniądze. To są pieniądze, które zostaną skierowane do Pomorza. To jest 120 milionów w latach 27-29 do 500 000 000 rokrocznie. Wobec czego naprawdę proszę bez fobii spoglądać na metropolię, patrzeć optymistycznie na tę współpracę. Jak inaczej chce pan uzyskać wspólne...
Jak inaczej chce pan... Do tej pory jak inaczej, tylko rozmawiałem z Gdańskim i Gdynią.
Ja bym chciała zadać pytanie panu Mellerowi. Jak inaczej chce pan wypracować wspólny bilet, jak nie w postaci negocjacji i siadania przy wspólnym
uważam,
stole.
Wspólny bilet, ale jeszcze jedną rzecz muszę zdementować. No zadała pani pytanie, to ja bym chciał odpowiedzieć na to pytanie.
Jeszcze za chwileczkę, jak skończę, dobrze?
Bo
jeszcze
jedną rzecz. Od kilkunastu lat państwo obiecujecie wspólny bilet we wszystkich kampaniach i mimo, że przedstawiciele Platformy byli w zasadzie we wszystkich trójmiejskich miastach włodarzami, nie potrafili, to wspólny bilet, to rządy PiSu nic nie miały do tego.
Ale potrzebujemy...
Wspólny bilet państwo mogliście wprowadzać i wprowadzaliście jakieś systemy fala, nikt tego nie potrafi dostrzec.
Fala jest wspólnym biletem, miał być system fala.
I te obietnice wspólnego biletu przez kolejne kampanie były niezrealizowane. Dzisiaj państwo mówicie, jak dacie nam z budżetu centralnego 500 000 000, to będzie wspólny bilet. No nie, bardzo drogi jest ten wspólny bilet i to nie jest żadna atrakcja dla mieszkańców, że wy po 20 latach starań możecie za pieniądze z budżetu centralnego wprowadzić coś, co obiecywaliście przez kolejne
mniej
kampanie.
Mniej populistycznie, bardziej merytorycznie. Natomiast... Powiedział pan, że nie będzie żadnej kontroli finansów metropolii, wręcz przeciwnie. RIO będzie miało nad tym nadzór. Ponadto metropolia będzie działać na podstawie dokumentów strategicznych, wobec czego ta kontrola
Społeczna
finansów
kontrola
będzie.
Społeczna kontrola praktycznie żadna.
Przecież prezydent pośrednio jest ciałem, które i organem, który negocjuje w ramach danej gminy. I jak pan może mówić, że to nie jest kontrola społeczna? Przecież jest. Prezydent podlega
wrócę do linii 122, bo pani przewodnicząca raczyła o tym wspomnieć. Państwo przez ostatnie lata, czy ostatni rok, kiedy zlikwidowano ważne połączenie dla Sopocian, nie potrafiliście się w ramach dyskusji w zasadzie z tylko z Gdynią porozumieć co do tego, jak ta linia ma funkcjonować. A dzisiaj pani Gosk mówi, że my mamy jakiś dodatkowy mandat, mając kilka procent głosów w metropolii. Kilka procent Sopot będzie miał głosu. Nie wiem, w jaki sposób ten mandat chcecie zrealizować, zapewniając mieszkańcom dodatkowe połączenie.
Bo ja się właśnie nad tym zastanawiam, wejdę w słowo, powstanie taki zarząd zajmujący się transportem w tej metropolii.
No i pytanie właśnie, ile
będą miały do powiedzenia te mniejsze samorządy w tym transporcie i wiadomo,
zarząd
że każdy będzie ciągnął tę kołdrę w swoją stronę.
Ponieważ będzie zawierał przede wszystkim ekspertów, którzy będą planować ten transport. My jako gmina Sopot będziemy wkładać przecież w ten system swoje oczekiwania, zapotrzebowania. Przecież nie zrezygnujemy z badań potoków ruchu w Sopocie i na podstawie tych analiz i badań będziemy formułować swoje oczekiwania co do tego, jakie oczekiwania Sopocian są, jeżeli chodzi o regulowanie transportu. Jeżeli dostaniemy dodatkowo z metropolii, z zarządu wsparcie eksperckie, no to tylko możemy się cieszyć.
Jarosław Kępa.
Przede wszystkim wprowadzenie biletu w końcu, jednego biletu jest przesądzone. To też dotychczas wynikało po prostu z czysto... No nie, bo to ustawowo jest tak naprawdę... W tym momencie to Związek Metropolitalny będzie wprowadzał i to praktycznie jest przesądzone. Będą na to pieniądze, o to chodzi. Natomiast w poprzednim... Nie może, dlaczego? Z punktu widzenia technologicznego to był żaden problem wprowadzenia biletu w Trójmieście, czy też szerzej, jednego biletu. Tylko chodziło o pieniądze. Po prostu chodziło o nieprzenoszenie środków finansowych z gmin na poziom związku komunalnego i o to wszystko się rozbijało, tak? Gminy dbały o swoje własne finanse. Teraz jest, będzie ustawa metropolitalna i praktycznie to jest przesądzone. No musiałaby się zdarzyć jakaś katastrofa i brak kompetencji po prostu, żeby tego biletu nie wprowadzono. Czyli jedna sprawa w zasadzie jest załatwiona.
Ja pokażę jedną perspektywę. Proszę sobie wyobrazić, przepraszam, że przerywam, proszę sobie wyobrazić, że mamy taki metropolitalny system i Sopocianie są z niego wykluczeni. No przecież to jest absurd. No chcemy w tym uczestniczyć.
Druga rzecz jest taka, że w tym związku i tak to było i dlatego też pewnie pan prezydent podpisał. Otóż w tym związku decyzje będą podejmowane w ten sposób, że będzie obowiązywała zasada podwójnej większości, tak? Że mniejsze gminy nie będą wykluczane. Tam będzie trzeba ilościowo też, jeżeli chodzi o wielkość mieszkańców, zbudować większość i tak dalej. Chodzi mianowicie o to, że interes małych podmiotów jest zabezpieczony, tak? Więc w związku z czym Sopot nie będzie też wykluczany. Poza tym będzie można w ramach odrębnych porozumień szukać, na przykład jeżeli my będziemy mieć jakąś wspólną inicjatywę z Gdynią, innymi gminami na północ, też możemy się zjednoczyć i będzie tylko tego, nikt nikomu nie będzie, że tak powiem, narzucał woli, tak? Że na przykład w obszarze usług społecznych wymyślą jakieś centra wspólne, na przykład Gdańsk z Pruszczem Gdańskim, my będziemy musieli się do tego dołączyć. Nie. Oprócz ogólnych takich przyjętych ustawowo rozwiązań, które są obligatoryjne, będą też obowiązywały porozumienia w ramach tego związku między poszczególnymi gminami. Więc jest to demokratyczne rozwiązanie, bardzo koncyliacyjne, tak, szukające współpracy, wypracowane oddolnie. Wypracowane na bazie śląskiego już przykładu. W związku z czym ja nie widzę tutaj praktycznie żadnych zagrożeń. Tak? Zagrożeń może będą takie, że w przyszłości może po zrealizowaniu etapu komunikacyjnego, bo to będzie 90% spraw, to dotyczy tak naprawdę tej komunikacji. Ale przed tym, tą metropolią stoją inne wyzwania. Wyzwania na przykład budowania porozumienia dotyczącego na przykład nowych technologii, albo szkolnictwa wyższego. To, co nas wywinduje bardzo wysoko, może wywindować, tak? Wspólnej tak, promocji kultury.
To była
kultury.
Właśnie inicjatywa prezydenta, żeby 5% tak, budżetu
później, to jest później.
Tak, więc to na razie jest będzie jedna z lepszych rzeczy, które się tam zdarzyły akurat. Natomiast to jest, jeszcze raz powtórzę, to jest bardzo drogi sposób zrealizowania, bardzo kosztowny sposób zrealizowania tych obietnic, o których tu pan Kępa wspomina. No niestety te środki, bardzo duże środki zostaną przepalone, bo też do 5% napisano może zostać przeznaczone na etaty. To jest docelowo kwota około 25 milionów rocznie. To będą kosztowały samo funkcjonowanie takiego super urzędu, który zostanie stworzony. Tak jak wspominam dalej, to jest bez społecznej kontroli. Ta kontrola jest bardzo utrudniona, a głos Sopotu będzie głosem, może Sopot nawet w sytuacjach, kiedy będzie przekonanie całej Rady, prezydenta i mieszkańców co do jakiejś kwestii, może zostać w ramach metropolii przegłosowany. I tu nie ma mechanizmów, które by blokowały, że w naszej sprawie, w sprawie jakiegoś przeznaczenia strategicznego terenów, czy nawet w sprawach, które edukacji przecież nawet wpisano w tą ustawę. Tam jest bardzo szeroki katalog, niepotrzebnie zupełnie wpisany i naszym zdaniem wykrzywiono to zupełnie, dając pokusę do tego, żeby za pomocą metropolii regulować, za pomocą pieniędzy z metropolii regulować cały szereg innych zagadnień, które nie powinny w metropolii zostać wpisane.
No to wskazuje moim zdaniem jeszcze na kompletne niezrozumienie samej intencji wprowadzenia ustawy i tych zmian regulacyjnych. I ja pozwolę sobie z tym nie zgodzić. No proszę wziąć pod uwagę też fakt, że bardzo wiele samorządów jednogłośnie, ponadpartyjnie podjęło taką uchwałę lokalnie, wobec czego no te zagrożenia, oczywiście kwestia wydatkowania środków, tworzenia zarządu, to wszystko jest prawda. Niemniej nie rozumiem, dlaczego pan Meller widzi w tym zagrożenie. Ja widzę w tym szansę i potencjał, który ma sprawić, że komunikacja między innymi przede wszystkim w pierwszym etapie będzie bardziej efektywna, także dla małych gmin, bo przecież borykamy się ciągle z wykluczeniem komunikacyjnym.
I jeszcze Jarosław Kępa.
Trochę mi się przypomina tutaj, co kolega Meller mówi, film 1670, tam jest taki cytat, że mamy demokrację, jestem przeciw, koniec tematu. Tak?
Tak.
I też, bo ja rozumiem, że jest kolega przywiązany do naszego miasta wyjątkowo, jest lokalnym patriotą, ale no tak się, na tym polega budowanie sojuszy i porozumień, które mają przede wszystkim cały ten obszar funkcjonalny nasz pomorski rozwinąć, że no pewne rzeczy przenosimy wyżej po prostu. No to jest naturalny etap budowy tych warstw, że tak powiem, kompetencyjnych. Na samej górze jest, że tak powiem, Unia Europejska. Tak? I my z tego no, po prostu na tym zarabiamy. No, zarobiliśmy
no pytanie,
biliony euro tak naprawdę na handlu z Niemcami.
Państwo Niemcy dziennikarze zadawaliście
a jeżeli chodzi o tą biurokrację, to tylko taka
trafne
taka
pytania.
Uwaga.
Bardzo trafne pytania państwo dziennikarze zadawaliście samorządowcom spoza tego głównego Trójmiasta. Czego oczekują zrealizowania od metropolii? Ja słyszałem te pytania. Państwo bardzo ładnie jako dziennikarze drążyliście, tylko ja nie usłyszałem w żadnej z audycji jasnej odpowiedzi, czego oczekują te gminy od metropolii. Oni, ci samorządowcy
pozwólmy
nie potrafili
gminom,
konkretnie powiedzieć.
Autonomię. Tu musimy nie postawić kropkę i zrobić gminy. Krótką przerwę. Mhm.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Przypomnę, że gośćmi dzisiaj są radni miasta Sopotu, Aleksandra Gosk, Piotr Meller i Jarosław Kępa. Chciałabym was teraz zapytać o podsumowanie sezonu. W tym roku padły rekordy w obłożeniu hoteli i kwater prywatnych i kempingów w Sopocie. W czerwcu obłożenie hoteli, trochę danych, wyniosło 85%, w lipcu 87%, w sierpniu 90%, na kempingach obłożenie w lipcu i sierpniu to 90%. I ciekawostka, około 60% stanowią turyści, głównie z województwa mazowieckiego, z zagranicy. Sopot odwiedzili Czesi, Niemcy, ale także Skandynawowie. Na pewno ten tak dobry sezon to na pewno cieszy pod względem ekonomicznym i wizerunkowym, ale czy cieszy mieszkańców, że tylu turystów przyjeżdża i jest głośno, gwarnie?
No właśnie.
Aleksandra Gosk.
Tak, no ta platforma styku mieszkańcy-turyści to zawsze jest konfliktowy obszar, ale od tego jest samorząd, żeby wprowadzać regulacje i próbować to unormować i ucywilizować. Oczywiście bardzo cieszymy się z tego, że Sopot jest atrakcyjną turystycznie miejscowością i że przyjeżdża do nas wielu turystów, ale zdajemy sobie sprawę, że określoną cenę płacą za to mieszkańcy, wobec czego wprowadzamy regulacje, które mają te zależności, w jaki sposób regulować i ułatwiać mieszkańcom funkcjonowanie także w sezonie. Jedną z takich regulacji jest regulacja parkingowa, którą pierwszy raz mieliśmy okazję w tym roku w sezonie sprawdzić i z rozmów z mieszkańcami wiemy, że podniesienie cen parkingów, jak i wprowadzenie abonamentów dla mieszkańców w postaci 2 godzin za darmo, to ruch, który się sprawdził. Faktycznie w miejscach przy plaży, przy promenadzie Sopockiej miejsca parkingowe dostępne były. Udało nam się rotację weekendową na turystach wymóc, wobec czego takie regulacje i zapisy w Sopocie się sprawdziły i działają. I dodatkowo mamy jeszcze przychód z parkowania w weekendy, czego nie było do tej pory i możemy te pieniądze przeznaczyć czy na remonty ulic, czy na tworzenie nowych stref płatnego parkowania.
I to było więcej 3 miliony złotych w porównaniu z poprzednim rokiem?
Tak jest, więcej 3 miliony wpływu do budżetu, no ale przede wszystkim możliwość zaparkowania w Dolnym Sopocie w weekendy. No to się do tej pory nie zdarzało, ponieważ bardzo często turyści zostawiali samochody w miejscach takich newralgicznych w piątek i odbierali je w niedzielę. W tej chwili no, wiąże się to z konkretną sumą pieniędzy, którą należy wpłacić, więc tą regulację naocznie w tym roku mogliśmy sprawdzić i wiemy, że to działa i wiemy też, że jest ulgą dla mieszkańców, bo oni mogą zaparkować pod swoimi domami, szczególnie mieszkańcy z Dolnego Miasta. No, kolejną regulacją jest na pewno oczekiwana regulacja w sprawie najmu krótkoterminowego. Czekamy na nią nadal i ciągle budzi ona wiele emocji i mimo, że zapisy jeszcze nie weszły, już wywołały określone skutki, bo notujemy w samorządowej ewidencji coraz więcej zgłoszeń takich lokali na najem krótkoterminowy, wobec czego no, ta oczekiwana regulacja, liczymy na to, że też ucywilizuje najem krótkoterminowy, no i pozwoli samorządowi czy samorządom da narzędzie do tego, żeby właśnie na styku turyści, mieszkańcy wprowadzać regulacje, które będą dobre dla obu stron, czyli z jednej strony będą promować bezpieczny ruch turystyczny, a z drugiej strony będą wspierać prawa lokatorskie mieszkańców.
Ale tak sobie myślę, bo były ostatnio takie dane, że Sopot coraz bardziej się wyludnia. I tak się zastanawiam, czy to właśnie nie jest efekt tego, że tych turystów w Sopocie jest aż tylu, że po prostu nie chce się mieszkać ludziom
pewno,
w Sopocie.
Na pewno Sopot zmienia funkcję w dużej mierze. W Gdańsku jest wyspa Spichrzów, którą powszechnie się nazywa Booking Island, a Sopot, centrum Sopotu też zmienia funkcję. No, co to dużo mówić, nawet jeden mandat został, że tak powiem, przeniesiony do innego okręgu, ponieważ nie ma tam duży odpływ mieszkańców. No po prostu zmienia funkcję. Turyści kochają Sopot, chcą gdzieś mieszkać. Te nieruchomości mają wtedy szybką stopę zwrotu. W związku z czym, no co tu dużo mówić, prawda? Sopot, centrum Sopotu przekształciło się w taki hotelowiec duży, tak? Ale to jest proces, który dotyczy też wielu miast. Proszę bardzo, pani podała takie dane dotyczące obłożenia. Ja też się trochę czasami zastanawiam przy tak kapryśnej pogodzie, co przyciąga tych mieszkańców, ale co turystów przyciąga, ale jeżeli mamy opcję wspaniałych kurortów, czy też miast nad Morzem Śródziemnym ze średnią temperaturą prawie 40 stopni, to ja się nie dziwię, że Czesi wolą tutaj, prawda, to wytchnienie znaleźć chociażby. Więc wydaje mi się, że no, to są takie już trendy dość znaczne. Bałtyk się staje w ogóle coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do wypoczynku, tak? I te oblicze się będzie zmieniało. Musimy też uważać przede wszystkim na ten overturizm, czyli to, co zamęczyło tak naprawdę mieszkańców Barcelony, czy też chociażby Wenecji, tak? Bo tamci już, prawda, z szczątkowym zakresie, tak w cudzysłowie oczywiście mówiąc, żyją w mieście, ponieważ no, to jest tak uporczywe, że ciężko po prostu przebywać w mieście. Na szczęście to dotyczy tylko wysokiego sezonu, tak? Reszta nie. Ale mówię, to te zmiany są, to są zmiany rynkowe. Ja z wielkim niepokojem patrzę na wszelkie regulacje w tym zakresie. Obawiam się, że z punktu widzenia wartości nieruchomości, jeżeli dojdzie do tego, że rzeczywiście będą wprowadzane na przykład rygorystyczne zakazy strefowe, to jedni mieszkańcy po prostu będą tracić na korzyść innych. Dziękuję.
Piotr Meller.
No po pierwsze, tu się zgodzę z kolegą Jarkiem Kępą, że rzeczywiście zbyt duża ingerencja, co Unia ma obsesję na tym punkcie regulowania wszystkiego, zbyt duża ingerencja, ona może wylać dziecko z kąpielą. Rzeczywiście, tak jak powiedział swego czasu, goszcząc u nas na sesji rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot trochę szuka teraz swojego miejsca. I rzeczywiście ja uważam, że przez lata to była błędna polityka władz Sopotu, tworzenie z Sopotu takiego centrum imprezowego. I to było najbardziej kłopotliwe dla mieszkańców. Z tych rozmów, które ja z nimi prowadziłem, to właśnie ci pijani, młodzi ludzie, którzy gdzieś tam się snuli nad ranem w stanie średnim albo bardzo średnim, oni najbardziej dokuczali, biorąc nocleg jeszcze i wydzwaniając do przypadkowych miejsc, bo już nie pamiętali, gdzie mieszkają. To są jakby te realne problemy, a to wynikało z tego, że taką markę tworzyliśmy. Dzisiaj pytanie, w którą stronę Sopot chce pójść? O jakiego turystę chce zawalczyć, jeśli w ogóle chce o turystę zawalczyć? Ale ja uważam, że akurat ustawa o najmie krótkoterminowym to jest kompletnie chybiony strzał i to jest rozmawianie zupełnie o czymś innym w kontekście demografii, gdzie moim zdaniem to raczej powinniśmy się skupić nad tym, żeby rzeczywiście opodatkowywać mieszkania, które stoją puste, bo to jest największy realny problem, że nawet nie tyle pod najem krótkoterminowy, bo to jest faktycznie chwilami kłopotliwe, ale wiele funduszy inwestycyjnych, międzynarodowych kupuje mieszkania po to, żeby one zwiększały swoją wartość, bo jeszcze wartość mieszkań czy ziemi w Polsce jest, uważają na tyle niskim poziomie, że ona będzie przez lata rosła. I dla Sopotu, dla takiego miasta jak nasze, które się wyludnia w szalonym tempie i czemu musimy jakoś przeciwdziałać, to jest największy problem, że te mieszkania powinny być dodatkowo opodatkowywane, jeśli stoją puste. I to jest remedium na to, żeby zmusić do lepszych cen najmu, ale ja jeszcze o jednej rzeczy, którą drążyłem w trakcie kampanii i próbowałem przycisnąć panią prezydent po kampanii. Uważam, że my jako miasto, którym bardzo dużo czasu spędza spora ilość studentów, my nie wykorzystujemy tego, tej przewagi, którą już mamy. Czyli mamy tych ludzi na miejscu, oni są potem zaprzyjaźnieni i bardzo niewielka ilość tych ludzi zostaje u nas w mieście. Dlaczego nie ma naprawdę takiej rzetelnej walki o to, żeby ułatwić tym ludziom osiedlenie się w Sopocie, bo mieszkania są bardzo drogie i ci ludzie nigdy nie będą mieli szansy. Oni bardzo by chcieli zamieszkać w Sopocie, bo im się podobało, jak studiowali, ale nie mają na to szans. Dlaczego miasto nie tworzy takich profilowanych programów, które miałyby zatrzymać absolwentów sopockich uczelni, czy uczelni, które mają studentów kształcą na terenie Sopotu, dlaczego nie robią walki o tego studenta, żeby on został? To jest najlepszy materiał na obywatela, który jest u nas wykształcony, zaprzyjaźniony z miastem, kulturalny, który będzie pewnie miał dobrą pracę i będziemy też jako miasto z jego PIT-u czerpali. Bo dzisiaj, no to z czego miasto żyje? No głównie z PIT-u od mieszkańców i metropolia też będzie żyła dalej z PIT-u od mieszkańców. A my tych mieszkańców tracimy lawinowo. No przecież to jest... Dzisiaj mamy deficyt budżetowy w tym roku, no obniżył się, bo z szalonych 100 milionów zeszliśmy do 70. Ale dalej to jest sytuacja, gdzie jeżeli będziemy tracić mieszkańców, to my musimy liczyć się z tym, że te wpływy do budżetu będą niestety malały.
Aleksandra Goska.
No właśnie, pan Meller tu ponarzekał, dał remedium. No tylko tak, z tym problemem radzi sobie i Madryt. Nie radzi sobie i Madryt, i Barcelona, i jest to trend jakby taki, który dotknął i Sopotu. Można powiedzieć, że jest to pewien koszt, jaki płacimy za popularność, po prostu. A nie mając narzędzi jako samorząd do tej pory, nie mogliśmy w żaden sposób na to wpływać ani tego regulować. Stąd też zmiany w zapisach ustawowych dotyczących najmu krótkoterminowego są kluczowe. Po to właśnie, żeby dać samorządom możliwość regulacji. Pan Meller mówił, że to Unia będzie narzucać. Oczywiście w obszarze generalnych przepisów i konieczności uregulowania tego, ale tak naprawdę samorządy mają lokalnie, znając specyfikę miasta, wprowadzać te regulacje, no bo przecież prawo będzie dotyczyło wszystkich, a samorządy różnią się swoją specyfiką. Sopot akurat jest miastem szczególnie turystycznym.
I tu wejdę w słowo, bo rząd wrócił do tych twardych ograniczeń najmu krótkoterminowego. Między innymi gminy będą mogły tworzyć być może takie strefy, w których najem na doby zostanie ograniczony.
My od lat zwracaliśmy uwagę na to, że nie mamy takich narzędzi. W 2018 roku już Sopot proponował zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym, zwracając uwagę również na fakt bezpieczeństwa, bo do tej pory w żaden sposób nie mogliśmy kontrolować tego, ile osób przebywa w danym mieszkaniu. W tej chwili, zabiegając o dodatkowe przepisy, które mówią o bezpieczeństwie i ich wykonanie należeć będzie do straży pożarnej, jesteśmy w stanie będziemy w stanie, jeżeli te przepisy wejdą w życie, w jakiś sposób regulować właśnie ten najem krótkoterminowy. Dodatkowo zwracamy uwagę na to, że te regulacje, które będą dotykać najmu krótkoterminowego, pozwolą nam zlikwidować szarą strefę, bo powiązanie możliwości najmu, czy posiadania licencji, czy zagrożenie utraty takiej licencji, czy kary finansowej, które również są w projekcie ustawy, no to jest realny kłopot dla osoby wynajmującej. No wszyscy zgadzamy się, że taki dziki najem jest niekorzystny zarówno dla mieszkańców, ale też psuje rynek, nie oszukujmy się. Nie ma uczciwej konkurencji wtedy na tym rynku, nie ma też bezpieczeństwa dla turystów wynajmujących te mieszkanie, wobec czego złapanie tej szarej strefy to jest kolejny plus, jaki da regulacja ustawowa. Jeżeli chodzi o akademiki i studentów, no to Sopot akurat tutaj w tej kwestii robi bardzo wiele i również dzięki zapisom metropolitalnym będzie mógł dodatkowo wspomagać uczelnie. Natomiast my inwestujemy obecnie w akademiki, to znaczy się nie my, ale Uniwersytet Gdański na terenie Sopotu, więc tutaj pozwolę sobie z radnym się nie zgodzić.
To nie
i to wszystko,
co
się dzieje w Sopocie, to jest efekt jednak zamierzonej polityki. To nie jest przypadek. No to, że turyści mimo złej pogody, jak powiedział pan Jarek Kępa, są w Sopocie, no to oni przyjeżdżają tutaj po coś. Mamy wydarzenia kulturalne, mamy wysoki standard właśnie miejsc noclegowych, wysoki standard usług. No o to wszystko przecież dbamy. Jesteśmy miastem bezpiecznym. Pijani mieszkańcy imprezy, mówił pan. No jesteśmy miastem, które dzięki celowej polityce inwestowania w uzdrowiskowość.
przeszkadzali.
Ja panu nie przerywałam. I inwestowania,
bo pani przejęzyczyła się.
Inwestowania w uzdrowisko.
To lepiej nie mówić, bo to mówimy o turystach, którzy przyjeżdżają imprezować, a mieszkańcy mają w tym
jeżeli chodzi o wpływy z opłaty uzdrowiskowej, to one przewyższają w tej chwili wpływy z koncesji, co jest jakąś konsekwencją i takim wymiernym przykładem na to, że ta konsekwentnie bardzo prowadzona dobrze. Polityka
alkohol
działa bardzo
się
dobrze.
To prawda.
Wobec czego należy zwrócić na to uwagę i nie tylko tak populistycznie tutaj rzucać mądrości, czy kierować krytykę na własne miasto, która nie jest kompletnie
ale ja daję
uzasadniona.
Konkretne obszary. To nie jest żadna krytyka bez proponowania jakichś rozwiązań.
Nie podał pan żadnego rozwiązania. No rozwiązaniem są regulacje ustawowe, o które od 2018 roku zabiegamy.
Jarosław Kępa, jeszcze pana chciałam zapytać, bo pan mówił też, tak na koniec tego tematu, mówił pan o tym, że Sopot zmienia swoją specyfikę trochę, ale no właśnie jak tych młodych zatrzymać? Może rzeczywiście stwarzać im warunki, żeby mogli się tutaj tworzyć programy, stwarzać warunki, żeby mogli się tutaj w Sopocie osiedlać.
No właśnie, ja uważam, że metropolia jest takim instytucją, która, bo to nie chodzi, student jak zostanie, skończy studia, to dla niego się świat otwiera, tak? My jesteśmy małym miastem, w związku z czym jeżeli on będzie mieszkał w Gdańsku, w Gdyni, czy też w Sopocie, ale będzie zwiąże swoje życie osobiste, zawodowe, to on będzie tu wydawał te pieniądze, tu będzie się... Chodzi o to i tutaj ja uważam, że to jest bardzo dobry cel dla metropolii, która będzie właśnie, żeby ci studenci nie wyjeżdżali potem do Warszawy, nie wiem, do Berlina, do Londynu, na południe i tak dalej, tylko żeby tutaj zostawali, tak? Dlatego my jako miasto, jako jedno małe miasto jesteśmy trochę za słabi, żeby to organizować, ale już po rozumieniu jako metropolię uważam, że jest ogromny, bardzo silny instrument na to, żeby tych wykształconych już mieszkańców, byłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, turystycznego, bo generalnie studenci ciążą do dwóch obszarów, tak? Albo do, mówię o Polsce Północnej, albo do Warszawy, albo do nas, nie?
No, ale warto zwrócić też uwagę na najem długoterminowy, który przy okazji promujemy, tak? No bo mamy zasób mieszkaniowy, który jest przeznaczony na najem i być może, jeżeli te regulacje najmu krótkoterminowego będą zbyt wymagające, to inwestowanie w najem długoterminowy i wspieranie jego jest korzystne również dla tych młodych osób, które mogłyby właśnie po skończeniu studiów długoterminowo wynajmować mieszkanie w Sopocie, jeżeli już nie kupować własność.
Trzeba wspierać najem długoterminowy, a nie ganiać
tak robimy
się z krótkoterminowym. Tak
robimy
to. Prawda.
Ganiać się z krótkoterminowym to jest podstawa. Musimy uregulować i złapać szarą strefę. To jest podstawa. Dziękuję.
Jeszcze mieliśmy porozmawiać o budżecie obywatelskim, ale nie mamy już czasu.
Ale
więc
zachęcamy do głosowania.
Do głosowania.
Tak jest.
Chociaż parę
jednomyślnie.
Minut,
zachęcamy
ja
do głosowania.
Chciałem tutaj jeden projekt zalobbować.
To jest a to nie, mocno. Nie. Lobbujemy wszystkie projekty.
To jest Sopocka
lobbujemy wszystkie projekty, tak jest.
Wyszedł z Sopotu
miliona.
W Polsce. Tak i tutaj musimy, nie możemy dać, że tak powiem, plamy.
W całym Trójmieście głosowanie trwa do 21 września. Zachęcamy oczywiście,
właśnie
bo to jest szansa dla mieszkańców.
Znowu tak porozumieliśmy jest. Się z Gdańskiem i Gdynią. Patrzmy w przyszłość jak na porozumienie.
Szansa, żeby zadbać o swoje najbliższe otoczenie. Bardzo dziękuję radni miasta Sopotu, Aleksandra Goski, Jarosław Kępa i Piotr Meller.
Dziękujemy.
Gośćmi audycji. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.